Salon artystyczny.
Roboty w łaźni.
Klaun u stóp drabiny.
I wirtuos lutni na scenie Nowa Synagoga. Czyli mówić będziemy o projekcie Art and Science w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i zbliżającej się wystawie.
O najnowszej premierze Teatru Miniatura, monodramie w wykonaniu Jacka Majoka w reżyserii Marka Branta.
I o koncercie Józefa van Wissema w Nowej Synagodze.
Iwona Borowska
i Andrzej Żak. Zapraszamy. Witamy serdecznie naszych gości z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dyrektor
Łaźni
Jadwiga Harzyńska i Tymoteusz Skiba, jeden z kuratorów wystawy przygotowywanej i o której będziemy mówić.
Dzień dobry.
Właśnie, a także o innych przedsięwzięciach, planach, ekspozycjach, spotkaniach w Łaźni, prawda?
Tak.
Najbliższe to, co nas czeka i to niebawem, bo już 8 maja, no właśnie, to może wy opowiedzcie, co ja będę
tak,
tutaj
snuła. Tak, 8 maja ruszamy z kolejną edycją Art and Science Meeting, projektem, który prowadzimy od 2011 roku. I projekt tegoroczny jest dedykowany szeroko rozumianej robotyce w sztuce. Pierwszą wystawą, którą zaczynamy, jest wystawa, o czym za chwilę kolega opowie, który ściśle współpracuje z panią Jasią Reichardt, nazywa się Nearly Human i jest o historii robotyki. Warto tu zaznaczyć, nim przejdziemy do szczegółów wystawy, że Jasia Reichardt w Polsce głównie jest postrzegana jako spadkobierczyni sztuki Temersonów i osoba, która promuje ich, natomiast na świecie jest uważana za pionierkę, a wręcz legendę zajmującą się zagadnieniami sztuki i robotyki, ale też ona wszędzie podkreśla, że zawdzięcza to Temersonom i słynnemu Gaber Bogusławowi.
Zacznijmy od szczegółu, dobrze? Bo to jest pewna wizytówka w tej chwili tej wystawy. Widzimy tutaj jedną z prac kinetycznych. Ona na zdjęciu się nie rusza zupełnie, więc ja mogę sobie tylko wyobrażać, co to jest, ale to wygląda tak. Jest stolik z jakimś takim kołem, jednym, drugim, jak mnie się kojarzy ze starą maszyną typu Singer na przykład.
Lub maglem.
Albo maglem,
ręcznym, tak.
Na tym siedzi osiołek, który mnie się kojarzy, ten z Kubusia Puchatka, taki był podobny.
Osiołek powiedzmy,
osiołek, tak.
Który ma przed sobą sztalugę.
Pędzelek w kopytku, tak?
Lub ten ołówek, tak? I osiołek, który rysuje osiołka, tak?
No właśnie, można się tak domyślać. No,
właśnie, autoportret.
Właśnie tak jak pani powiedziała, to jest jedna z prac, akurat praca kinetyczna artysty z Wielkiej Brytanii, Tima Lewisa. Koncepcja tej pracy jest dosyć ciekawa, bo jest to osiołek, który rysuje własny autoportret po poruszeniu korbką, czyli jest to praca taka interaktywna z widzem. Po poruszeniu korbką osiołek maluje swój własny autoportret siebie samego siedzącego na tej maszynie. Jest to o tyle ciekawe, że właśnie osiołki są uważane za twór genetyczny. Same nie mogą się rozwijać.
Muły.
Mhm. I dlatego artysta jakby chciał trochę zaradzić na ten genetyczny problem tych zwierząt i podarować im jakby to drugie życie w sztuce.
Mhm. Czyli trzeba przemianować jednak to zwierzę, to jest muł robi muła.
Zdjęcie jest dosyć płaskie, ale na cieniu możemy zobaczyć te przekładnie, które od dużego koła zamachowego, które jest między czterema nogami tego stolika i małego kółka, które podejrzewam uruchamia całą maszynę, tak?
Dobrze? Tak, tak.
Myślę koncepcyjnie. Przechodzi to wszystko i właśnie dlatego ten osiołek swoim kopytkiem może narysować siebie. I rozumiem, że każdy, kto się pobawi przez chwilę tą maszyną, dostanie autoportret osiołka w prezencie.
Oczywiście, tak.
Ha.
Ile takich obiektów kinetycznych będzie na wystawie?
W zasadzie takich interaktywnych obiektów to można powiedzieć, że będą dwa. Jest ten muł. Będzie także bardzo ciekawa praca z włoskiego studia, Studio Azzurro. Będzie to instalacja wideo ze specjalnymi sensorami, które po dotknięciu stołu przez uczestnika wystawy te wizualizacje będą zaczynać żyć, czyli będą się zmieniać. Po dotknięciu stołu na przykład obrus zacznie się zwijać, ludzie będą się przewracać i to też będzie interaktywna instalacja.
Czyli dwie, no ale prace około 70 artystów. Jak ta wystawa będzie skonstruowana w całości?
To znaczy w trzech różnych działach będą te prace pokazywane. Po pierwsze będą prace, instalacje artystyczne i tych prac będzie 6. To właśnie już wspomnieliśmy o tym autoportretującym się zwierzaku, a także różne takie instalacje audiowizualne, także roboty ruszające się, ale już same, bez udziału uczestników. Oprócz tego będą 4 prace wideo różnych artystów, które też w jakiś sposób odnoszą się do tego problemu robotyki i sztucznych ludzi w ogóle. A także, co w zasadzie może być głównym punktem tej wystawy, są to grafiki z archiwum kuratorki Jasi Reichardt, która...
To jest ważne, ona te rzeczy wyjmuje, że powiem, po długim czasie. Wiele rzeczy jest unikalnych, bo w zasadzie pierwszy raz pochyliła się nad archiwum związanym z jej zainteresowaniem historią robotyki. Bo jak wcześniej wspomniałam, głównie teraz zajmowała się Temersonami.
I będzie to bardzo ważna, merytoryczna część tej wystawy. Będziemy mogli prześledzić tą powstawanie tej idei sztucznych ludzi, jak doszliśmy do właśnie do robotów, jak to się zaczynało poprzez lalki, automaty.
Wątek robotyczny mamy potem w następnej wystawie, którą otwieramy już w budynku, bo jak łaźnia na Dolnym Mieście jest tyle w remoncie, ale budowlańcy obiecali salę ekspozycyjną nam udostępnić, żeby 31 maja otworzyć dwie wystawy i artystą, który nawiązuje do tego, co będzie pokazane na wystawie Jasi Reichardt, jest Patrick Treset. Właśnie on też będzie miał roboty rysujące, tylko że tam możecie Państwo przyjść i siąść sobie i robot o Was narysuje.
O, oh, wow.
Tak, tak patrzę na tego muła i zastanawiam się nad tym, że to się bardzo niewinnie zaczęło, że artyści chcieli, prawda, jakiś osiągnąć sukces, coś skonstruować, a w tej chwili przecież całe fabryki są obsługiwane przez roboty i jakoś nie robi to na nas wrażenia, co?
Zastępują snajperów, no. Tak sobie ostatnio pomyślałam, no prawda, z tych ważnych rzeczy. Tak.
Samochody prowadzą.
A my już tego słowa używamy, no też, tak? No bo to 1920, tak? Kiedy Ciapek napisał, zostało to wydane. Słowo, które... Ewenement z czeskiego przeszło do światowego, bo to chyba tak trzeba powiedzieć.
No i też takie
języka.
Słowiańskie słowo robota.
Słowiańskie od roboty, robota. Tak, jest. Ale też na przykład robot kuchenny, tak się teraz używa, zupełnie niepodobny do człowieka, w ogóle do niczego. No właśnie, jest to po prostu maszyna, czyli coś, co jest wielofunkcyjne, co działa
jakieś
automatycznie,
narzędzie po prostu.
Jakieś narzędzie. A z drugiej strony nas to prowadzi w stronę właśnie takich no, zwierzęcopodobnych, czy człowiekopodobnych.
No, myślę,
mówię,
że jeszcze dalej, bo
stworzeń.
Przecież
androidów.
Ale przecież te roboty, które w medycynie się pojawiają, czyli nanotechnologia, która produkuje, chce produkować inteligentne, nie wiem, lekarstwa, które będą wędrowały do...
Po organizmie w miejsca do
zapalnych,
infekcją.
Naszym kolejnym bohaterem właśnie też otwierany na wystawę jest 31 maja na Dolnym Mieście. Jest Guy Benari z zespołem, który właśnie pracuje z komórkami. Jedną z prac, którą pokazuje, jest próba wyhodowania mózgu z tkanki. I wiąże się to z tym, co się dzieje na świecie, z próbą odtworzenia połączeń nerwowych, które na przykład przy różnego rodzaju wylewach jest problemem, że człowiek, jakbym, traci kontakt z różnymi częściami ciała, bo uszkodziło się coś tam i nie wiem, nie może przekazać komend z mózgu do kończyn.
Czy
prawda?
Przy wypadkach przerwania.
Więc tutaj, jak tak patrzymy na te roboty, to tak powiem, coś robimy na obraz i swoje podobieństwo, trochę nieudolnie, ale aczkolwiek idziemy w tym kierunku, prawda?
To idzie wspólnymi torami też. Powstają maszyny te humanoidalne, przypominające ludzi, ale jednocześnie muszą powstawać do tej nowej rzeczywistości, przystosowywać się też zwierzęta, dlatego powstają też sztuczne zwierzęta, tak jak w książkach Philipa Dicka na przykład.
No właśnie. Myślę, że bardzo ważnym elementem, to bardzo bym też chciała wszystkich zaprosić, będą dyskusje, które będą towarzyszyły wystawom. Jeżeli chodzi o wystawę Nearly Human z panią Jasią Reichardt i z profesorem Ryszardem Kluszczyńskim, który od początku artystycznie nadzorowuje cały projekt i jest kuratorem
Art and Science Meeting
cały. Od początku raz wspólnie żeśmy stworzyli koncepcję tego właśnie, kiedy Gdańsk starał się o tytuł stolicy kulturalne i tak od tego czasu to rozwija nam się dość ciekawie. Będzie w niedzielę po otwarciu wystawy w Nowym Porcie dyskusja z udziałem Jasi Reichardt, artystów zaproszonych i też zaprosiłam kuratora z Galerii Bozar w Brukseli, ponieważ pan bardzo się interesuje tym, co Jasia Reichardt robiła, więc chciałam, żeby był ktoś, kto będzie, żebym dobrze zorientowany w jej aktywności jako kuratorki w zakresie robotyki.
W piątek to, o 18:00 wernisaż, a o 19:00...
Tak, bardzo polecamy dla chętnych jeszcze, żeby bardziej ich skusić. Udało nam się zdobyć kopię Metropolis, więc po dyskusji będzie Metropolis wyświetlana. Miejsc jest niewiele.
Ficaranga, tak?
Tak. Tak, to w Polsce kopia jest nie do zdobycia, ale niemiecka fundacja zdecydowała się nam udzielić licencji. Tak. Oczywiście dyskusja ta z Jasią Reichardt to jest pierwsza z tego cyklu. Drugą taką dyskusję z udziałem Patryka Treseta i Gaja Benariego robimy 1 czerwca w ASP w Gdańskiej z powodów remontowych. W niedzielę 31 maja otwieramy wystawę, a 1 czerwca w godzinach popołudniowych na stronę zapraszam, będziemy informować o szczegółach, będą właśnie artyści, również kurator, czyli profesor Ryszard Kluszczyński. Ze strony, że powiem, zagadnień biologicznych podzieli się z nami swoim zdaniem profesor Łojkowska. Pani profesor Łojkowska pomaga nam już nie pierwszy raz, włączyliśmy się przy okazji wystawy Oronokaca, gdzie też była potrzeba użycia różnych narzędzi biologicznych, a jak również pomocy naukowców, bo nadzorowali te procesy.
Ja tylko chciałbym jeszcze dodać, że wystawa jest dosyć dużym przedsięwzięciem i artyści naprawdę, można powiedzieć, że z całego świata uczestniczą w tej wystawie, więc ta wystawa też będzie wystawą podróżującą, czyli następnym jej przystankiem jest Norwegia jeszcze tak. W tym roku.
Jest duże zainteresowanie, szczególnie tym aspektem historycznym opracowanym przez Jasię Reichardt, bo w Norwegii, o czym wspomniał tu już pan Tymek, już prowadzę rozmowy, że ta wystawa będzie pokazana też w Kunsthalle Aarhus w 2016 roku, kiedy będzie Aarhus stolicą kulturalną Europy. Myślę, że też takim znamiennym jest fakt, że Art and Science dostało patronat prezydenta komorskiego, gdzie postrzegane jest, że sztuka współczesna to raczej jest coś, co ludzie się przyglądają, a ranga osób, które udało nam się, bo to jest od zeszłego roku ten patronat, udało nam się utrzymać. W tym roku właśnie mamy tych artystów, których już wspomnieliśmy w rozmowie, a taką wisienką na torcie jest wystawa Damiena Hirsta, na którą zapraszamy 25 lipca na Dolne Miasto. Wystawa się nazywa Nowa Religia i mówi o naszej nowej religii, wynikającej z fascynacji konsumpcjonizmem, czyli medycynie, która ma nas zrobić młodymi, a może i wiecznie żywymi młodymi.
Będziemy lepsi niż ludzie, tak? Kiedyś tak, nasi tak. Może potomkowie.
No, czy tam lepsi. Będziemy trochę dłużej trwalsi, żyli po prostu, młodsi, jeżeli nam się uda, ładniejsi. Że będziemy lepsi, ładniejsi, młodsi, to tam nie ma znaczenia chyba, nie?
Tak, no ale ta właśnie fascynacja medycyną wielu ludzi właśnie popycha w tym kierunku, że nagle te wartości duchowe zaczynają przegrywać z powierzchownością i myślę, że taki jest też przekaz artysty.
Myślę, że to znakomite. No, jak chciałam powiedzieć Mariasz, ale to nie zupełnie to. Właśnie spoglądanie na naszą cywilizację, właśnie na naukę, która się tu rozwija poprzez artystów. I to spotkanie, ale z bardzo intensywnym, aktywnym właśnie udziałem naukowców. Bo artyści różne rzeczy postrzegają, sami mnóstwo wiedzą w tej chwili. Ci multimedialni mają ogromną wiedzę techniczną, biologiczną czasem, ale tutaj jeszcze spotykają się z naukowcami, którzy dodają im
swoje
to, prawda? To,
tak.
co nas w tej chwili szalenie interesuje, czyli taki dialog, rozmowa na temat przyszłości naszej cywilizacji.
Ale rzeczywiście, bo...
To jest cały czas intymne przeżycie, a wszystko inne zmierza do komercji. A tutaj cały czas jeszcze jest taka intymność, zachowana tak. Jest ta granica, której się nie przekracza jeszcze.
No właśnie dyskusja o tej relacji sztuki z nauką, właśnie to zapoczątkowaliśmy dużą konferencję w 2011 roku i próbujemy właśnie w tym kierunku cały czas iść, żeby wciąż rozmawiać o tym, co nas niepokoi, też ludzi oswajać, bo wiadomo, wiele tych rzeczy, które pokazujemy, gdzieś już komercyjny rynek wchłonął i mamy dotykowe ekrany, nie wiem, oko jest skanowane i możemy po kształcie czy kolorze źrenicy gdzieś tam się dostać, czy odciski i tak dalej. Czy właśnie to, co już wspomniałam wcześniej o tych nanotechnologicznych różnych pomysłach w różny sposób adaptowanych czy przez medyków, czy w inżynierii już takie właśnie przy tych robotach, które mają nam ułatwić życie. A jednocześnie ludzie wchodzą w to i nie zawsze są świadomi dokładnie, w co wchodzą. I mam nadzieję, że to, co my robimy, a robimy w Gdańsku jako instytucja od kilku lat, to dość konsekwentnie postrzegani, że jesteśmy na świecie jako jedna z tych instytucji, jako pierwsza w Polsce, to zaczęła tak sukcesywnie i konsekwentnie pokazywać i bardzo zwracam uwagę, bo też artyści czasami sami się gubią, że coś tam po wierzchu zrobią bez udziału artysty, tylko i już to nazywają relacją sztuki z nauką.
Bez udziału naukowca, tak?
Bez udziału naukowcy. Dla mnie i dla tych ludzi, z którymi ważnym elementem jest to, że artysta i naukowiec, każdy ma swoją rolę w tym i jeden z drugim jest komplementarny. Każdy mówi o innych sprawach. Naukowiec bada, nie wiem, dąży do twardego dowodu, że bo z nim to gdzieś opublikuje w specjalistycznych pismach, musi być pewien. Natomiast artysta jest tą softową formą, który może te niepokoje czy fantazje, może nie obrażę żadnego naukowca, fantazje może w miękki sposób przekazać światu to, co też mówimy teraz o sztuce tak zwanym w procesie. Mhm. Więc artysta wszedł z tym sposobem myślenia o sztuce w fajną relację z naukowcami, bo myślę, że tu jest nasza przyszłość, już XIX-wieczne myślenie, że o polityce, o tych wszystkich metodach żywym sztandarów, to teraz już również ta walka się odbywa przy pomocy właśnie tych najnowszych technologii, gdzie człowiek jest praktycznie niewidoczny, a właśnie jakiś kod informatyczny może bardzo wiele działać dobrze albo i źle.
Poza tym artyści też zajmują zawsze najczęściej jakieś stanowisko, mhm. i ta praca, która tworzona jest przy współpracy też z naukowcami, ona wyraża jakąś ideę wychodzącą poza tą naukę, nie jest to coś, co służy tylko rozwojowi technologicznemu czy jakimś badaniom, jednak jest to jakoś odsyła do korzeni, do naszej kultury i jakaś wyższa wartość też dzięki temu się rodzi.
Oczywiście nie zajmujemy się w tym roku tylko i wyłącznie robotyką, która jest najważniejszym naszym, tym takim najmocniejszym punktem programowym. Jeżeli chodzi o lato jeszcze, to w ramach galerii zewnętrznej mamy cykl różnego rodzaju spotkań. Takim najciekawszym jest spotkanie z Sorenem Dachlardem, to jest artysta duński, działający w przestrzeni publicznej, ale dotykający zarówno aspektów społecznych, jak i ekologicznych. I tu będzie opowiadał o swoim doświadczeniu na Malediwach, gdzie przez bodajże rok czy dwa pracował z lokalną społecznością. Przywracał im ich dziedzictwo, które zapomnieli. To jest społeczność, która tam demokracji nie ma, delikatnie rzecz ujmując. A też ci ludzie nagle stali się biedni przez to, że zatracili taką własną tożsamość, nie potrafili korzystać nawet z dóbr naturalnych, zapomnieli rolnictwa. I on, pracując z tymi ludźmi, odtwarzając starodawne, historyczne sposoby hodowli roślin w tamtejszych warunkach i tak dalej, również dotykał spraw politycznych i spraw społecznych, które są bardzo tam dramatyczne. On jest też związany z dysydentami z tamtego kraju, więc to też ma wpływ na postrzeganie, ale myślę, że bardzo ważnym elementem jest ten aspekt ekologiczny, który coraz bardziej dochodzi do głosu, również w sztuce zajmującej się przestrzenią publiczną, bo aspekt z pracy czy interakcji z lokalną społecznością to jest inna rzecz. Cały cykl programów rezydencyjnych, które ruszyliśmy od zeszłego roku, jest dedykowany na różne sposoby. Artyści, którzy do nas przyjeżdżają, w różny sposób włączają się w rozmowę czy współpracę z artystami. Nie wiem, robią gazety, budują rzeźby, które są zbiorem informacji po pracy jakiejś researchowej z lokalną społecznością, czy bardziej jakieś abstrakcyjne, gdzie próbują na własny sposób odnaleźć się w nowych miejscach.
Artysta i naukowiec, artysta przywracający świadomość społeczności, i to zabrzmiało bardzo pozytywnie, bo może za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat w końcu artyści będą stanowili jakąś siłę przewodnią, będą mogli ludziom coś sugerować, nie tylko politycy, ale artyści właśnie będą im sugerować, jak po prostu lepiej żyć.
Ale oni sugerują, tylko niewielu ich słucha.
Ale teraz powoli zaczyna się to, mam nadzieję, zmieniać w tym kierunku właśnie, że może od takich małych wysp się zaczyna, a na większych się kończy. Mhm.
No miejmy nadzieję, tak. Jak wiadomo, artyści zawsze mieli tą pionierską rolę, a pioniera los nie jest łatwy.
Także plany mamy ogromne w tej chwili, związane z Centrum Sztuki Współczesnej.
Tak, nie mówię o jesieni, bo myślę, że...
Będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby się spotkać i opowiedzieć. Ten najbliższy, Nearly Human, to jest wystawa, otwarcie 8 maja w Łaźni, w Nowym Porcie.
Tak, bardzo ważne. No Łaźnia 2, Nowy Port.
Strajku Dokerów 5.
Tymczasem Łaźnia 1, Jaskółcza, jest remontowana ciągle jeszcze, tak?
Jest jeszcze remontowana, ale jestem po słowie z budowlańcami, że 31 maja otwieramy właśnie wspomniane wystawy Nervoplastika Gaja Benariego i Human Traits Patricka Tresseta. Mhm. Kuratorami obydwu wystaw jest profesor Ryszard Kluszczyński I 1 czerwca zapraszam do Baszty w ASP, gdzie ma być dyskusja. Godzina popołudniowa, proszę sprawdzać na stronie, bo myślę, że towarzystwo godne, żeby będzie rzadka okazja spotkać się z panami, porozmawiać, a jeszcze profesor Łajkowska może też z pozycji naukowca parę rzeczy nam wyjaśnić, szczególnie, że pracuje z Gajem przy produkcji jednej z prac.
No, ale myślę, że będzie to też okazja, żeby zobaczyć te łaźnie jeden
tak,
już
po remoncie. To już będzie pierwszy etap, taki finalna odsłona łaźni po remoncie ma być na otwarcie Damiena Hirsta wystawy pod tytułem Nowa Relikia.
Tymczasem tę wystawę, o której mówiliśmy na początku, Nearly Human, związaną z robotami, z robotyką, nie wiem, z historią robotów, o, może najładniej, tak. Jasi Reichardt, aż do 5 lipca można oglądać tak. w Nowym Porcie, czyli tak. czasu jest sporo. I myślę,
ale
że to,
warto tak. się zaplanować sporo też czasu, ponieważ jest tam bardzo duża ilość materiału. Kuratorka specjalnie zaplanowała katalog, który jest listą zgromadzonych materiałów, plus wstęp jej i kilka opowiadań. Nie jest to jak do tej pory wszystkie art and science'owe książki, że jest to periodyk, który mówi o zagadnieniu, a jest jeden artysta, czy grupa artystyczna jako jeden z przykładów zagadnienia. To jest poświęcone zagadnieniu, a żeby obejrzeć, to trzeba mieć dużo czasu, żeby te ponad 100 fotografii tak, ponad 100 obejrzeć.
Mhm. Opowiadań, czyli gdzieś tam science fiction się pojawi w tym?
Tak, także pojawi. Tak o, jak Jasia mówiła, nim wymyśliła ty, to mówi, chcę mówić o fantazji ludzkiej.
Bo to jest coś, co rzeczywiście frapuje. Ożywiony przedmiot, jeżeli jeszcze jest podobny do człowieka czy do zwierzęcia, prawda? Ale w ogóle coś, co żyje. Animacja, to czym ty się zajmujesz na co dzień, Andrzeju, jako
animator,
prawda? No tak. Dobrze, ale w każdym razie, bo to jest jakby danie czemuś życia, prawda?
Dokładnie.
No, nie będę mówiła, że aż duszy, ale jest w tym coś fascynującego, że to się rusza, że to coś robi, czyli tak jakby żyło. Czy to będzie ten mur rysujący autoportret, czy każdy
czy roboty,
inny robot.
Które będą prawda? Mogły nas sportretować z treseta, prawda?
Od lat próbujemy konkurować z Bogiem jednak i tworzyć w swojej własnej niższej sferze, jak może powiedziałby Schultz. I jakoś coraz najlepiej nam się to udaje. I no właśnie to jest też pytanie, do czego dojdziemy.
Tak. Byle nie przekroczyć pewnej granicy.
No tak, nie wiadomo, gdzie ten Rubikon jest.
Dlatego trzeba cały czas uważać po prostu.
Ale jeśli chodzi o kwestię animacji, to mogę jeszcze powiedzieć, że w weekend po wernisażu mamy warsztaty animacji z Adamem Wyrwasem, właśnie zajmującym się animacją lalkową. Otwarte dla wszystkich grup wiekowych, darmowe warsztaty, także będziemy animować lalkami i
w nawiązaniu do wystawy.
W nawiązaniu też do wystawy.
Bo oczywiście to jest, warsztaty realizujemy, zresztą pan Tymon koordynuje z Robertem Turło już drugi rok, z bardzo przyzwoitymi nazwiskami, które się przewijają przez nas, są pracownie i w zasadzie już wypracowała się grupa uczestników, że tam trudno się komuś nowemu dobić, no bo wiadomo, to jest warsztat, gdzie uczą artyści swoich pomysłów, swoich technologii, a też my jako właśnie mamy profesjonalny sprzęt. Młodzi ludzie mogą, czy ludzie w ogóle, bo nie ma ograniczenia wiekowego. Raczej jest kwestia, że takie osoby bardziej już dojrzałe, studenci czy licealiści, którzy szukają i już coś wiedzą, mogą poznawać profesjonalne narzędzia. Obecnie używane jest w animacji filmowej.
O tym, co będzie działo się w łaźni, mówili Jadwiga Charzyńska, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej i kurator Tymoteusz Skiba.
Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe, tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli masz rytę z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz. Po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać cem bez wstydzie. Ostatecznego dnia trąby otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie.
Archanioły i ludzie.
Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek.
blister rwany.
Surą blister rwany.
Pod wieczorem burzowe błyskawice, choć grudzień, otworzyły się oczy niebieskie.
Otworzyły się oczy niebieskie.
Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku.
Na warszawskim podwórku.
I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci, namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem, a wszystko to ty.
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 Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli maszyte z metalu krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały.
Uśmiech u stóp drabiny proponują nam reżyser Marek Brandt, autor scenariusza, aktor Jacek Majok, premiera, dzień dobry.
Dzień dobry.
Premiera 9 maja w Teatrze Miniatura, scena inicjatyw aktorskich. Czyli
zgadza
rozumiem,
się,
że Jacka Majoka inicjatywa.
Tak, to jest moja inicjatywa. No, bardzo Jacka inicjatywa.
Według opowiadania Henry'ego Millera, scenariusz Marka Brandta, czyli przerobione to właśnie, ciągle przerabiane jeszcze, bo jesteście w trakcie
tak, to ciągle coś tam się jeszcze nam, że tak powiem, wyświetla, dopasowuje, coś się skraca, przestawiamy pewne rzeczy. Cały czas jest w tym twórczym okresie.
9 maja gong i premiera, to już będzie musiało być gotowe, a 14 maja, bo o tym też będziemy mówić, jako że Marek Brandt reprezentuje, no nieważne, no Fundacja Kultury Zbliżenia. Najpierw był pomysł, festiwal, potem powstała fundacja i ta właśnie fundacja na scenie Nowa Synagoga 14 maja zaprasza na koncert. Opowiemy o nim później troszkę, za niewielką chwilę, ale zaanonsujmy chociaż, co to będzie za koncert.
Koncert Józefa van Bissema, wybitnego lutnisty, który współpracuje chociażby na przykład z Jimem Jarmuszem i w ten sposób też poznałam jego muzykę. Warto, myślę, że przyjść z różnych względów. Ze względu przede wszystkim na muzykę, na wykorzystanie takiego instrumentu jak lutnia, który kojarzy nam się z barokiem i na taką elektryzującą energię, która mnie już dotknęła, bo byłam też sama na jego koncercie.
Katarzyna Sikora była, została dotknięta i jeszcze opowie nam o tym wszystkim, ale teraz wracamy do spektaklu, który powstaje.
Bo przeczytałaś Uśmiech u stóp drabiny, a tytuł w ogóle na podstawie tego opowiadania brzmi U stóp drabiny, czyli pozbawiając nas tego uśmiechu, jesteśmy jak gdyby w takim małym niedomówieniu. U stóp drabiny może wydarzyć się wszystko, bo jesteśmy albo przed zejściem, albo po zejściu. Albo patrzymy się w góry, albo patrzymy się w dół, czy czegoś nie zapomnieliśmy zabrać ze sobą do góry. No i to chyba w jakiś sposób definiuje nam działanie aktora, chociaż może ja się mylę. To jest taka moja tylko konfabulacja na ten temat. No ale u stóp drabiny tak naprawdę drabina może być wyobrażeniem wszystkiego w tym momencie. Świata, kariery, życia, nie wiem, religii,
drogi życiowej.
Drogi życiowej, tak. Wszystkiego.
W zasadzie to ty wszystko powiedziałeś na ten temat.
Nie, bo ja nie powiedziałem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Bo drabina może być podwójna lub pojedyncza. I ta pojedyncza drabina, to jak jaś fasola, ona sobie idzie do góry, do góry, do góry, do góry i już wracasz tą samą drogą. A tą drabiną podwójną, tak zwaną skośną, malarską, to wchodzisz na górę, a już inną stroną schodzisz na dół.
Drabina może też prowadzić donikąd, wiecie.
Koziołek ma tołek.
Poza tym to wracanie z jednej i z drugiej drabiny może być jednak takie samo, jeżeli się z niej spada.
Ustalmy, kto jest u stóp tej drabiny. Człowiek, aktor, klaun?
Ja powiem tak, że mamy tutaj taką sytuację, w której łączymy te wszystkie postaci w jedną. Nasz bohater, może bohater opowiadania Millera, sławny klaun, pewnego dnia jakby zaczyna rozumieć, że to, co robi, nie jest tym, co może chciałby robić. W związku z tym uruchamia pewien szereg zdarzeń w swoim życiu, w swoim działaniu, które tak naprawdę doprowadzają go z powrotem do, moim zdaniem, punktu wyjścia. To jest jakby taka moje spojrzenie na ten tekst. Ale oczywiście ono jest jeszcze przefiltrowane przez Jacka przemyślenia. W zasadzie powinniśmy zacząć od tego, skąd ten pomysł, tak? Otóż Jacek, zaraz o nim opowie, bo to Jacek przyszedł z tym tekstem, powie o swoich inspiracjach, dlaczego. Mnie ten tekst zainteresował, ponieważ są dużo takiej prawdy życiowej, nie tylko życiowej, prozaicznej, ale również o życiu artysty w ogóle, o tym, kim jest artysta, co musi zrobić, czego się musi wyrzec, do czego się doprowadzić. I też zaintrygowało mnie to, że Henry Miller, który jest cały czas, kojarzy nam się z literaturą erotyczną, tutaj nagle popełnia tekst, który można byłoby powiedzieć jest tekstem w zasadzie poetyckim, w którym nie ma ani słowa, ani żadnego odniesienia do żadnej erotyki. I to było takie intrygujące, jak on to napisał. Ja nie ukrywam, że myśmy się przymierzali do tego spektaklu już w zeszłym roku. Próbowaliśmy zrobić scenariusz, cięliśmy ten tekst razem wspólnie. Ten spektakl w ogóle, mam wrażenie, powstaje wspólnie. To znaczy nie jest to jakiś tam despota, reżyser i aktor, który go ma słuchać, tylko trochę się tu uzupełniamy. Że kolega Jacek teraz
poniekąd wasze wspólne doświadczenie, bo przecież też jesteś aktorem, prawda? A to jest chyba tak, że tekst o człowieku, który jako aktor, nawet jeśli jest klaunem, to też jest jakiś rodzaj aktorstwa, chce ludziom coś dać, coś w nich wywołać, a jednocześnie od nich coś dostaje, czyli aplauz, prawda? Akceptację, uznanie, bycie właściwie, poczucie bycia wtedy, kiedy jest na scenie, czy w cyrku, na arenie, to on jest, prawda? Kiedy traci tę możliwość, traci też jakby pewność swojego miejsca, istnienia i tak dalej. Ja takie rzeczy znalazłam w tym już spreparowanym przez was tekście, bo tego opowiadania, przyznaję, nie czytałam.
No więc ten tekst, ja bym tu użył takiego słowa, które jest ostatnio niemodne. Mnie się wydaje, że Miller napisał go pod wpływem natchnienia. Gdzieś zasadniczo miał to być tekst ilustrujący malarstwo Legera, ale wymknął mu się trochę spod kontroli i stało się to taką formą bytu niezależnego. I tekst ów towarzyszy mi już gdzieś od około 20 lat i od 20 lat za mną chodzi. Inspiruje, a jednocześnie cały czas nie wiedziałem, jak się do niego zabrać. Jak Marek wspomniał, jest to nasza druga próba podejścia do tego tekstu i stwierdziliśmy, że no nie da rady inaczej, to trzeba po prostu na nowo napisać. I to właśnie Marek zrobił. Mało tego, no była mi potrzebna osoba z zewnątrz, ponieważ ja przez te 20 lat nie miałem najmniejszego pomysłu, jak się za to zabrać. A jednak cały czas we mnie tkwił.
Klaun, który chce dać ludziom nieprzemijającą radość. A jak wiemy, zazwyczaj w cyrku jest dwóch klaunów. Jeden jest ten wesoły, z namalowanym uśmiechem, a drugi jest ten smutny, z podkówką do dołu. Jeden jest permanentnie smutny i takich ludzi spotykamy w życiu, drugi jest cały czas wesoły i takich też spotykamy w życiu. I teraz nie wiadomo, w jaki sposób tutaj tych ludzi ze sobą połączyć, czy w jaki sposób wybrać z tego kosza, bo przyznam się, że Jacek mi też wiele, wiele lat temu o tym tekście powiedział, ja czytałem to opowiadanie, I tak się zastanawiam w tej chwili, jakby to wyglądało, gdybyś to wtedy zrobił, ale wydaje mi się, że to chyba jest kwestia tego czasu i dojrzewania, takiego i scenicznego, i psychicznego, i życiowego, że w pewnym momencie decydujesz się właśnie tym tekstem coś opowiedzieć tym, którzy przyjdą obejrzeć.
Zdecydowanie, no Szela, czyli mój pierwszy monodram, który powstał 5 lat temu, za mną też chodził kilkanaście lat. A mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się te teksty. Do jednego dojrzewałem kilkanaście lat, do drugiego już kilkadziesiąt. Jest jeszcze w zanadrzu tekst Eliota, Wydrążeni ludzie, który też za mną, który też mi towarzyszy od lat. I tak jak mówisz, no po prostu gdzieś jest to, no jest to kwestia danego momentu, w którym się jest. No gdzieś tam się to wypadkowa mojego czasu, mojej dojrzałości, spotkania Marka, jego dojrzałości, naszej wspólnej znajomości. No i tak to właśnie wychodzi.
To nieprzemijająca radość. To jest coś jakby przekraczającego nasze ludzkie możliwości po prostu. Rodzaj zbawienia.
Mówiliśmy tutaj właśnie o tym, że to takie dążenie trochę do pewnego absolutu. Może w tym tkwi właśnie ta nieprzemijająca radość. Coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć, a do czego usilnie ów nasz bohater dąży.
Sztuka gdzieś dąży do absolutu, prawda? Ale jednocześnie ma cały czas jakąś maskę, barierę. Jakby to nigdy nie jest do końca, nigdy nie jest doskonałe. Można mieć jakąś chwilę, ale tak naprawdę to się cały czas zmaga z materią, sobą, widzem, prawda?
Tak, tylko że jest jeszcze ten moment, w którym coś na wzór absolutu ów bohater osiąga, tylko że on w tym momencie już przestaje być zrozumiały dla widowni. Mm-hmm. I dostaje nie oklaski, jak mówiliśmy wcześniej, tylko gwizdy.
I ogryski.
Przekracza tą barierę, jakby już sam się poczuwa gdzieś w jakimś tam stanie. Natomiast, tak jak Jacek mówi, absolutnie niezrozumiały dla odbiorcy.
Znaczy, to nie jest tak, że właśnie taki klaun w cyrku, że będę znowu do tego wracał. Wychodzi na arenę, oblewa drugiego pianą, czy tam wodą, potyka się, prawda, jakiś tam szlauch, wąż, czy tam, prawda, przy sprzątaniu klatek, nie wiem, wszystko jedno, i ludzie się z tego śmieją. Raptem wychodzi i zaczyna pokazywać coś innego i ludzie się zastanawiają, o co chodzi. Przecież to nie to. To nie to, człowieku, nie, my nie po to przyszliśmy tutaj, bo my chcemy się tutaj śmiać, po prostu ty się weź wypiernij, czy po prostu weź go oblej, weź mu tam pomaluj, weź go stuknij w łeb, bo to nie jest, a to, co ty nam proponujesz, to nie jest ta nasza rozrywka, ty jesteś jakiś dziwny, ty zwariowałeś.
I teraz rozszerzamy to na nasz cały świat rozrywki i konsumpcji i okazuje się, że każdy, kto mówi coś poważniejszego, jest już momentami nie na miejscu, nie? Coś takiego też.
No tak to bywa.
Ale klaun to jest też, nie wiem, taki dziwny ktoś. Przed chwilą rozmawialiśmy o robotach. One też mają w sobie coś niepokojącego, zwłaszcza właśnie te humanoidalne, prawda? A klaun to jest taki człowiek, ale jednocześnie z taką maską uśmiechu, niepokojący. Są fobie, niektórzy się boją panicznie klauna, prawda?
No bo przez Kinga wszystko.
No, ale nie tylko.
Perfidnie wykorzystał klauna.
Ale jest też... Być może, ale na przykład nie zapomnę nigdy takiego widoku. Miałem kiedyś okazję być w Zaborze pod Zieloną Górą i tam jest szpital dla osób nerwowo chorych. I oczywiście dla poprawienia nastroju, a to taki trochę zameczek jest, słuchajcie, coś przerażającego, jak z horrorów, nad wejściem, nad taką fosą, duży klaun. I to taki, nie wiadomo, czy smutny, czy wesoły, po prostu no, koszmarne. Jak z horroru, prawda? Postać, która niby ma bawić, ale ona ma w sobie taki, nawet w tym uśmiechu, klaun w uśmiechu jest smutny.
Tak, no to jest właśnie taki mit, nie wiem, jak to jeszcze nazwać, ale pojawia się w filmie często, w ogóle. Smutny klaun, prawda? Mm-hmm. Człowiek, bo jest człowiekiem, on musi być smutny, no nie ma innego wyjścia przynajmniej. Od czasu do czasu, a ma przyklejony na stałe uśmiech i ten nos, który można ścisnąć i te kolorowe sztuczne włosy czasami, maskę, prawda? No tak jak człowiek śmiechu trochę, prawda? I go, czyli coś skazany na śmiech.
I to jest ten uśmiech taki sztuczny, taki, a jeżeli dodamy sobie wizualnie jeszcze, powiedzmy sobie, jego stan emocjonalny, kiedy on jest rzeczywiście, nie wiem, nie jest wesoły, to ten uśmiech wygląda tak bardzo wykrzywiony, jest wtedy taki aż straszny, wręcz odrażający.
Ale zwróciliście uwagę, że bardzo często klaun wesoły ma oczy pomalowane pionowo z kreskami, czyli na smutno? że oczy, tu oczy odmyły, uśmiech może to jest zawsze uśmiech, a te oczy po prostu, one są oczy tęskniące za radością.
Jest to też ten taki jakby dualizm tego, że tutaj się śmieje na zewnątrz, muszę być, was bawić, jakoś wyglądać, ale zewnątrz chciałbym może robić coś zupełnie innego, albo pociągnąć was w innym kierunku, prawda?
No to za życia, boli mnie ząb, wychodzę i muszę tutaj się śmiać.
Jestem na scenie, muszę tak wyglądać.
Nie? No a nasz August chce dać ludziom nie śmiech, tylko uśmiech. Chce ich wypełnić radością.
To jest zresztą chyba taka, tak mi się przynajmniej wydaje, bo będąc na scenie ileś tam razy, też zależy jakby od rodzaju sztuki, ale wydaje mi się, że aktor, owszem, wychodzi do oklasków, jest zadowolony, są brawa, ale w trakcie chyba to jest to, na czym nam bardzo zależy, na takim, takiej atmosferze uśmiechu, że ktoś, przekazujemy pewną treść, ktoś to rozumie, nie musi się śmiać. Mhm. Ale ten jakby wewnętrznie dostaje od nas taką energię, że jest mu dobrze. Mhm. I to jest chyba, tak mi się wydaje, dla aktora bardzo ważne.
I teraz sala kameralna, gdzie Jacek będzie grał u stóp drabiny. Widz właściwie jest bezpośrednim udziałowcem tego dramatu, tej akcji, bo on po prostu jest przy nas, więc on widzi wszystko dokładnie i to wszystko, co się dzieje z aktorem, odbiera. Także tutaj jest pełna koncentracja, jednocześnie to wszystko, co się dzieje, widza inaczej obchodzi, niż jak go oddziela rampa, scena, odległość, światło. Tutaj po prostu jesteśmy, widzimy się, czujemy się bardzo blisko. I to chyba też jest ważne, że przychodzi po coś, no, krótki tekst, który jest przetworzony przez Marka, przez Jacka i ten tekst musi w jakiś sposób nas obejść, więc podejrzewam, że każdy będzie szukał czegoś dla siebie tutaj i będzie z tego, co się dzieje na scenie i z tego, co się dzieje w działaniach Jacka, będzie wybierał to, co mnie w danej chwili interesuje. Jaki jest mój stan danego w danym momencie psychicznym?
Oby mógł wybrać, bo no, nie ukrywam, że niemiło by było, gdybym ja jako aktor w pewnym momencie poczuł się tak jak August.
Nie możesz tego wykluczyć, bo może się to zdarzyć.
Nie mogę, absolutnie, nawet to w pewnym sensie zakładam. No przecież nie idę robić jakiejś bajeczki, nie idę z gotową receptą, z gotowymi łatwymi tekstami. Jest to rzecz, jak już powiedzieliśmy, w kategorii propozycji aktorskich. Cieszę się, że dyrektor jak gdyby to przyjął. No to wiąże się ze sporym ryzykiem. No,
ale jest to właśnie trudny tekst, tak. Mimo wszystko. Jest to trudny tekst, w który trzeba się też wsłuchać.
No bo on jest chyba bardzo osobisty też. No, ja nie podejrzewam Henry'ego Millera, żeby on miał jakieś problemy ze swoją twórczością, ale gdzieś to też może wynikać z tego, że miał jakieś znaki zapytania do siebie. Dlatego powiedziałeś, napisał to w natchnieniu. No coś musi być na rzeczy, bo to nie jest tak, że on po prostu usiadł sobie, napisał rachciach, ciach, taki tekstik do tych rysunków.
No więc właśnie, wymknęło mu się to trochę spod kontroli. No. Gdzieś tam pojawiają się te słowa ukrzyżowanie, w niebo wstąpienie. To z kolei skłoniło mnie do poszukiwań takich, o których już tam sobie też mówiliśmy z Markiem, że no ja się zastanawiałem, na czym polega podobieństwo człowieka do Boga, jako że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i obraz. W religii chrześcijańskiej mamy uświęcenie ciała dopiero w momencie wniebowstąpienia Chrystusa. Więc na czym polega owo podobieństwo? I w mojej takiej prywatnej teorii polega właśnie na darze kreacji. Dostaliśmy na wzór Boga moc kreacji. I to jest to, do czego artysta w pewnym momencie, no może nie każdy, ale próbuje się odwołać. Wydaje mi się, że tak samo jest z Augustem, który gdzieś tam w pewnym momencie chce jeszcze coś więcej zrobić. Owo coś więcej jest już niezrozumiałe dla widowni.
On tak samo jak może być niezrozumiałym dzieło Boga.
Absolutnie, to tak. Poza tym myśmy wprowadzili jeszcze jedną postać dodatkową, taką nazwaliśmy sobie go roboczo czarnym klaunem, który gdzieś towarzyszy temu Augustowi. I on nie jest do końca zdefiniowany, bo my nie wiemy, czy ów właśnie czarny klaun jest zwyczajnie zazdrosnym nieudacznikiem, który nie jest obdarzony talentem, czy nie jest też samym Bogiem, który stworzył Augusta. Dał mu ten dar, ale stał się o niego zazdrosny.
Ja już nie chcę teraz o nic więcej pytać, bo już dosyć, że tak powiem, przestrzeni interpretacyjnych mi się pootwierało. Bardzo, bardzo się cieszę na ten spektakl. Ciekawa jestem, szalenie.
9 maja.
Drabiny nie do końca Jakubowej, tego wniebowstąpienia klauna, a zwłaszcza tego, o czym ostatnio mówił Jacek Majok. Dobrze, 9 maja. 9 maja premiera, 10 kolejny spektakl.
Tak, zapraszam.
A niedługo potem, bo 14, i to już na scenie Nowa Synagoga, koncert, o którym pani Katarzyna Sikora już wspomniała, a teraz opowie.
To może powiem, jakby skąd w ogóle pomysł, bo scena Nowa Synagoga ruszyła w zasadzie niedawno i ogólnie chcemy, żeby na tej scenie w Nowej Synagodze działy się różne rzeczy pod kątem kulturalnym i nie tylko kabaretowym, ale także muzycznym. A w zeszłym roku, gdy poszłam na film, ostatni film Jimmy'ego Jarmusza, Only Lovers Stay Alive, muszę powiedzieć, że po kilku minutach, gdy usłyszałam muzykę, ścieżkę dźwiękową tego filmu, zagłębiłam się w fotel. Dawno nic mnie tak nie poruszyło, jak ta muzyka, i zaczęłam szukać, kto to stworzył. I trafiłam na Józefa van Wissema. Zaciekawiło mnie też to, że Józef gra głównie na lutni, a lutnia właśnie jest skojarzona z barokiem, a wiadomo, że barok, w epoce baroku próbowano uzyskać, wydobyć ludzi emocje. I pomyślałam, tak, te emocje we mnie również znalazłam właśnie poprzez tą dźwięk wydobywany z lutni. A zaczęłam śledzić trochę też działalność Józefa i pojechałam na jego koncert do Bydgoszczy. I muszę powiedzieć, że to nie tylko jest kwestia muzyki, ale jeżeli widzę na scenie takiego artystę, który przez godzinę sam na scenie gra na lutni i po prostu z taką łatwością, wydaje się, że z taką łatwością jego palce przemierzają całą tą gamę, człowiek po prostu tam się zapada w fotel i trwa tak jakby w takim transie. I patrzyłam na to po prostu z wielkimi oczyma tak naprawdę, że to w ogóle jest możliwe, że on to robi tak, jakby nie wymagało od niego tego, że w ogóle żadnego wysiłku. Jest to niesamowita gracja. W tych ruchach też jest gracja. Też widać, że jest to, zwłaszcza w niektórych takich fragmentach, że jest to jednak wysiłek. Głównie ten koncert, tak samo ten koncert 14 maja, to będą głównie fragmenty z jego ostatniej płyty Nihil Obstat, do której artysta zażyczył sobie stworzenia tak zwanej czarnej lutni, żeby wydobyć jeszcze takie bardziej mroczne dźwięki. Ale oprócz tego będą tam fragmenty też tych dźwięków do ostatniego filmu właśnie Tylko kochankowie przeżyją, który jest chyba najbardziej rozpoznawalny, przynajmniej dla mnie, ale myślę też po reakcji przyszłych widzów tego koncertu, że jakby najbardziej Józefa z tym właśnie filmem łączą.
O wampirach, tak?
Tak, ale to jest trochę
inne. O zmęczonych życiem wampirach.
Dokładnie, bo to nie jest film na fali wampirów, że tak takich tych ostatnich, których zresztą, przyznam się, nie widziałam. To jest, no, muszę powiedzieć, że też...
Myślę, że Henry Miller by z przyjemnością obejrzał. Tak. To jest o artystach tak naprawdę. Tak. Artystach, którzy utknęli gdzieś w czasie i w jakimś takim już troszkę popsutym społeczeństwie filistrów gdzieś tam, prawda?
Ale na pewno jest to muzyka, no właśnie, bo tutaj jeszcze z tymi wampirami, że ktoś by pomyślał, że to jest taka mroczna muzyka. Ja bym powiedziała, że to jest muzyka głęboka, poruszająca, taka dająca do zatrzymania się i myślenia o sobie, o życiu, o takim, co nas porusza. To jest ciekawe. Też jest ciekawe to, że rzadko mamy możliwość usłyszenia i zobaczenia artysty, który gra na lutni. Nie jest to instrument często popularny, tak.
Powiedziałbym, że we wszystkich porankach świata tylko jeden fragment grany, co prawda nie na lutni, tylko na violi da gamba, jest taki optymistyczny i radosny, a wszystkie inne są bardzo refleksyjne, a czasami i ponure.
Co nie znaczy, że nie dają radości.
Bardzo dużo.
No tak, bo prawdziwa sztuka, jeżeli nawet jest ponura, daje dużo radości. Czego wszystkim tu zebranym życzę, dobrze? W związku z waszą premierą U stóp drabiny. 9 maja, 10 kolejny spektakl w Teatrze Miniatura o 19. Marek Brandt reżyseruje, jest autorem scenariusza na motywach, na podstawie opowiadania Henry'ego Millera Uśmiech u stóp drabiny. Jacek Majok, samotny artysta z drabiną na scenie, monodram, a 14 też o 19 na scenie Nowa Synagoga, Józef van Wissem, koncert. Też samotny artysta ze swoim instrumentem. Zapraszamy serdecznie. Katarzyna Sikora, Jacek Majok, Marek Brandt, Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Do zobaczenia się z Państwem.
Zapraszam.
Dziękujemy.
Salon zrealizowali Stefan Kociuk i Tomasz Cybula.
Nocy niepojętej, sen wątroki na mnie kiwa, w postaci dziwnej w niebo wziętej, ku światom nowym mnie przyzywa. Któż może być bardziej szalony niż my, prócz nas nic nie istnieje, jesteśmy jedyni sami, gigantyczni. Owy znikomo małe fakty w nieskończoności czarnych rząd. O jakże marne są wszystkie akty tych, co się puszą, karki swe kląd. Co do mnie nic nie powiem. Mam wrażenie, jakby mi zdmuchnęło wszystkie myśli spod czaszki. Jestem tylko przedłużeniem tego regulatora. Jakby mój mózg wbił to niby na rożę na tę żelazną dźwignię. Albo też całą tożsamiłem się z maszyną. Całą tożsamiłem się z maszyną. To ja sam będę, to ja sam będę w przestrzeni jakby, aby nadziać się na ostrze mego losu. Nie, chwila jest naprawdę doniosła. Można by umieścić nad nami napis: nie dotykać, wysokie napięcie grozi śmiercią. Gdyby mnie dotknął coś nieruchomy i normalny, runąłby jak rażony gromem. Któż może być bardziej szalony niż my, prócz nas nic nie istnieje. Jesteśmy jedyni sami, gigantyczni. W głębi nocy niepojętej sen motroki na mnie kiwa, w postaci dziwnej w niebo wziętej ku światom nowym mnie przyzywa. Któż może być bardziej szalony niż my, prócz nas nic nie istnieje. Jesteśmy jedyni sami, gigantyczni. Owy znikomo małe fakty w nieskończoności czarnych rząd. O jakże marne są wszystkie akty tych, co się puszą, karki swych nocy.